Mówił się ktoś z waszych przedstawicieli, żeby po wyjściu z Ducha Świętego trwała, jakby modlitwa trochę zmienił. Jak ona tutaj nie będzie trwała, to po wyjściu też się nic nie zmieni. Znamy się już trochę, więc mam taką prośbę, uwagę. Może nie tak pozrobimy, nie. Małgosia was będzie musztrować. Ja co chciałem zrobić? Chciałbym jeszcze raz poprosić scholę. Możemy ten refren zaśpiewać nawet, który był. Sam refren, bez tych trochek. Ja bym chciał, żebyście jeszcze mimo wszystko raz wstali. Zaproszę was. Słowa to nie są ważne. Jak nie znacie, to sobie zmieście tę wypowiedź, ale pana też będzie, żeby się w melodii zmieścić i w tempie. Chodzi mi też o to, żebyście sobie zamknęli oczy i wznieśli wasze ręce, żebyście w sercu przede wszystkim zaśpiewali tą pieśń i żebyście już teraz poprosili Ducha Świętego o to, żeby do was przyszedł teraz. Nie czekamy na to, co się potem wydarzy. I zaśpiewajmy tak ze 3-4 razy, na ile schole poniesie, a was Duch poniesie więcej, nie ma żadnego problemu. Natomiast resztę proszę, żebyście się skupili na tej pieśni sercem. Nie, nawet nie pieśnią samą, tylko tak sercem. Żebyście powiedzieli Duchu Święty, prowadź mnie przez tę pieśń. Tak, chcę zaśpiewać, jak nigdy tego już nie śpiewałem. Może dopiero życie przed chwilą pierwszy raz zaśpiewali, ale w tym momencie tak całkowicie inaczej. I potem wam powiem dlaczego.
Żeby ten wieczór, czy działanie Ducha Świętego
nie przyniosło owoców, to niestety jesteśmy my sami. Niestety my sami. Bo można mówić grzech, okoliczności, szatan, zły świat i tak dalej. My sami. I moja praktyka kapłańska, duszpasterska pokazuje, że taką największą, najtrudniejszą postawą, którą przyjmujemy przed Duchem Świętym, to jest wierzę, że Duch Święty działa, wierzę, że jest, ale nie ze mną. Ale nie ze mną. To jest tak mniej więcej, to wygląda tak, przekonaj mnie. I Duch Święty czasami potrafi przekonać. Świętego Pawła zrzucił na kolana. Może w waszym życiu też coś takiego będzie, czego wam bardzo serdecznie życzę. Żebyście po takim upadku byli jak święty Paweł. Ale chodzi o to, że nie ma potrzeby, żebyście się tak zachowywali. Poświęciliście mnóstwo czasu, mnóstwo zaangażowania. Naprawdę pełen szacunek dla was, żeście się zdecydowali, że chcieliście podjąć to dzieło. Ale Duch Święty nie działa na zasadzie włączyłem przycisk, że ja już wszystko zrobiłem, to proszę bardzo, teraz ty. Duch Święty jest osobą miłości. Duch Święty wchodzi tam, gdzie jest miłość. Nie ma miłości, tylko jest takie napukwista, zobaczymy, co się będzie działo. Albo nie bardzo się w tym czuję, nie bardzo to czuję, nie bardzo tam od siebie boli, od siebie kręci, a tutaj zimno, a tutaj twardo. To jest tak jak w przyjaźni, tak w rodzinie. Jak kogoś tak będziecie traktować, to nikt nie odpowie wam czułością ani delikatnością, tylko stanie się szorstki. Duch Święty na szczęście taki nie jest, ale jego działanie takie będzie w nas odczuwalne. Bo my sami sobie taki mur zrobimy, że nawet jak Duch Święty by przeszedł lekkim powiewem, to tego lekkiego powiewu nie doświadczymy po prostu. I dlatego ja oczywiście się zgadzam, że ten dzisiejszy wieczór, czy ta modlitwa, czy ten tydzień kolejny, całe to seminarium będzie szczególnym czasem dla was i po tym się podpisuję obiema rękami. Ale tak naprawdę każde dotknięcie Ducha Świętego musi być wyjątkowe. I ono się dokonuje w czasie każdej mszy świętej przede wszystkim dla nas, ale za każdym razem, kiedy wzywacie. Jeżeli nie wyrobicie w sobie pragnienia, nie zaszczepicie takiego pragnienia, że chcę coś zmienić, absolutnie. Ja nie wyjdę z tego kościoła dzisiaj, jak się coś nie zmieni. To ciężko będzie. Nie dlatego, że nie wierzę w działanie Ducha Świętego, tylko wiem, że Duch Święty przychodzi naprawdę bardzo delikatnie. Nie chcę naruszyć sfery naszej intymności. Jak człowiek mówi, że niby chce, ale tak nie do końca, to Duch Święty wie, że nie jest słodkim gościem duszy, że nie jest proszony tak z głębi serca. Dlatego to jest tak ważne, żeby pokazać całym sobą, że naprawdę na Niego czekamy. Mówię, poświęciliście naprawdę dużo. Mało brakuje teraz, żeby dać już siebie do końca. Nie chodzi tylko o postawę serca, duszy. Najłatwiej powiedzieć. Ciało też się musi modlić. Pokażcie ciałem, że Duchu Święty na Ciebie czeka, no cóż, cały chodzę, żeby dzisiaj doświadczyć Ciebie. Decyzja należy do was. Ja was do niczego nigdy nie zmuszę i nie śmiałbym nawet. Natomiast wam mówię tylko tytułem wstępu. Kierowniczka wasza tak rozległe tematy mi dzisiaj dała, że po prostu mam nadzieję, że jakiś posiłek o północy jest przewidziany. Kochani, mówiliśmy w tamtym tygodniu o tym, że ta modlitwa o przebaczenie jest pierwszą odsłoną wydania daru Ducha Świętego. Za chwilę powiem o tym, co to jest chrzest w Duchu Świętym, ale żebyście zrozumieli, to chciałem wam pokazać trzy obrazy, trzy wyrażenia z Biblii, które przybliżają nam osobę Ducha Świętego. Oczywiście to nie są jedyne trzy. Tego jest mnóstwo. Nieprawda, że Duch Święty jest nieobecny w Piśmie Świętym, że Duch Święty pojawia się dopiero w Nowym Testamencie. Jest obecny bardzo mocno już w Starym, on się tam przewija w różnych fragmentach. Ale chciałem zwrócić waszą uwagę na te wyrażenia, które pokazują, co Duch Święty w nas czyni, takiego najważniejszego. Być może to wam się pomoże też przełamać. Pierwsze, to samo zesłanie Ducha Świętego, nie to opisane w Pięćdziesiątnicy, w Dziejach Apostolskich, w czasie Pięćdziesiątnicy, ale to przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kiedy zmartwychwstały Jezus pojawia się wśród apostołów, mówi nam Ewangelia, że tchnął na nich i powiedział, weźmijcie w darze Ducha Świętego, dając im od razu władzę odpuszczania grzechów. I ważne jest to słowo tchnąć. Jakbyśmy studiowali języki biblijne, to wiedzielibyśmy, że to jest dokładnie ten sam wyraz, którego używa natchniony autor w Księdze Rodzaju. Kiedy Pan Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi, mówi nam natchniony autor, że człowiek już powstał, ale nie miał w sobie życia. I Pan Bóg tchnął na niego, dał mu swój oddech. I dopiero człowiek stał się wskutek tego istotą żywą, boską, można by powiedzieć. Od stworzenia człowieka, człowiek nosi w sobie cząstkę Boga. Mamy w sobie życie Boże. Dlatego zobaczcie, mamy w sobie jakieś takie pragnienie nieśmiertelności, mamy pragnienie czegoś więcej. Życie nam nie wystarcza tylko tutaj. Człowiek ma to marzenie, żeby coś po nas zostało. I żadna rzecz na tym świecie, żaden człowiek nie są w stanie nas zaspokoić, wypełnić sobie tęsknotę. To pokazuje, że człowiek ma tchnienie Boga w sobie. Grzech spowodował, że to tchnienie zostało jakby w nas przykryte. I zesłanie Ducha Świętego, ten dar Ducha Świętego jest jakby, zresztą to jest tak w mszale, w czasie mszy świętej też często się o tym mówi, że jest powtórnym stworzeniem świata. Jezus tchnie po raz kolejny, daje Ducha Świętego, żeby człowiek nie żył według grzechu, według ciała, tylko według Ducha Świętego, mocą Ducha Świętego. Różnica jest, można powiedzieć, taka, że o ile przy stworzeniu człowieka Pan Bóg tego Ducha przekazuje w sposób taki absolutny, bezwarunkowy, tak w przypadku tego posłania Ducha Świętego przez Pana Jezusa, On daje tym, którzy chcą. Ten dar Ducha Świętego jest tak drogocenny, że nie jest rozlewany na cały świat, jakby się marnował, tylko dla tych, którzy chcą. I dlatego zobaczcie, w przypadku wszystkich sakramentów zawsze jest pytanie o naszą zgodę. W przypadku chrztu było to pytanie skierowane do naszych rodziców. Nie ma sakramentu, gdzie jest przymus, gdzie jest jakaś niewola. I sądzę, że jest to jeden z powodów, dla którego sakrament bierzmowania tak wygląda, jak wygląda. Bo wielokrotnie tam jest przymus. Rodzinny, środowiskowy, zwyczajowy. Nie mam tego chcę. To nie działa wtedy. Właśnie Duch Święty przychodzi tam, gdzie go ludzie chcą. Oczywiście on przychodzi ze swoim mocą, on chce, żeby ludzie go chcieli. A jak ktoś powie, no jestem, bo jestem i tyle, to tak jak przy spowiedzi. Można chodzić do spowiedzi 50 lat i nic się nie zmienia. Człowiek tylko chodzi. No nie ma doświadczenia spotkania z Jezusem. Zobacz, tchnie. Dzisiejsza modlitwa o wylanie daru Ducha Świętego jest jakby zaczerpnięciem tego tchnienia Bożego. Dostajemy tchnienie Boże. To się czasami objawia w wielkim pokoju człowieka, w wielkiej takiej radości, która jest nieokreślona, niczym nie spowodowana niby. To się objawia w jakimś takim wewnętrznym poczuciu bliskości Pana Boga. Człowiek taki, tak się dobrze czuje na świecie. Być może niektórzy z Was taki dar dzisiaj dostaną. To nie ma tak, że musi to być, żeby potwierdzić, że jest ważne. Ale czasami się to zdarza, żebyście wiedzieli. Drugie określenie związane z Duchem Świętym, najmniej przez nas rozumiane, to my to tłumaczymy po polsku Duch Pocieszyciel. No wiadomo, że Duch Święty też przychodzi pocieszyć nas po odejściu Pana Jezusa, czy pocieszyć nas w naszych problemach, trudnościach. Ale w języku greckim jest tam użyty termin, który coraz częściej jest stosowany w liturgii słowa. Nowe przekłady lekcjonarza nie tłumaczą tego sformułowania. Mówi się o paraklecie, Duch Paraklet. I my z tym mamy problem, bo języki biblijne, te starożytne, to tam na przykład jednym słowem potrafili opisać całą gamę pewnych wydarzeń, sytuacji. Nie da się tego jednym słowem po polsku oddać. Między innymi chodziło też o to pocieszenie, ale paraklet odnosi się w takim najgłębszej warstwie do zawodu. W starożytnym imperium rzymskim była funkcja w sądzie, w systemie sądowniczym, funkcja parakleta. To była osoba, która stając przy oskarżonym, jak taka osoba, paraklet, stanęła przy oskarżonym, to ze względu na autorytet tej osoby oskarżonego uniewinniano. On był gwarancją niewinności. Jeżeli paraklet przyszedł, był ktoś oskarżony o coś tam, groził mu sąd, wyrok, więzienie, jakaś inna kara, to jeżeli taki paraklet przyszedł, powiedział, nie jest niewinny, to go uniewinniano. On brał na siebie tak jakby odpowiedzialność za tego człowieka. Jeżeli to przełożymy na rolę Ducha Świętego, to już rozumiemy, o co chodzi. W momencie, kiedy Duch Święty przychodzi na człowieka, to tak jakby przykrywał całą naszą słabość. To Duch Święty woła do Boga, on jest niewinny. Przecież nie jesteśmy winni, zasługujemy na karę, bo grzeszymy nieustannie. Ciągle ten grzech się w nas przewija. A po to nam Pan Jezus dał swego Ducha, żeby żaden grzech nie mógł nas nigdy oskarżyć. Pan Bóg, można tak obrazowo powiedzieć, patrząc na nas, nie widzi naszego grzechu. Widzi Ducha Świętego, który nas obmywa swoją mocą. I zobaczcie, wiemy już, że to się nie dzieje automatycznie. Po prostu człowiek może sobie robić co chce, a Duch Święty tak nas przykryje. Człowiek musi mieć pragnienie takiej roli Ducha Świętego w swoim życiu. Ja chcę, żeby Duch Święty przykrył moją sławę, żeby stał się moim parakletem, żeby mnie uniewinnił przed Ojcem. Dlatego Święty Paweł powie, że gdy nie umiecie się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za wami w waszych modlitwach. O co tu chodziło? A no właśnie, że modlitwa jest Panu Bogu niemiła, jeśli ona jest brudna, jeżeli jest ukurzona grzechem. I Duch Święty sprawia, że ta modlitwa staje się czysta, mimo że człowiek cały czas jest tym grzesznikiem, jest tą słabością. Rozumiecie, jak jest to ważna funkcja Ducha Parakleta? Nie chodzi tylko o pokrywanie po ramieniu. Jest dobrze, nie jesteś taki zły. Duch Święty nas uniewinnia, sprawia, że w Chrystusa rzeczywiście staje się zapłatą za nasze grzechy. Że Pan Bóg nie liczy nam tego grzechu. Że Pan Bóg patrzy na nas jak na czyste dzieci. Jest niesamowicie wielki dar. I kolejne określenie, ostatnie, które chcę wam zaproponować, to jest Duch Prawdy. Duch Prawdy. O, z prawdą to dzisiaj mamy mnóstwo problemów. My się też zastanawiamy, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Tutaj trzeba by się odwołać do Ewangelii Świętego Jana, kiedy Pan Jezus mówi tak. Kiedy Duch Prawdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O jaki grzech chodzi? Bo to jest ciekawe. Duch Święty, który przychodzi z prawdą, jest Duchem Prawdy, sprawia, że człowiek poznaje największy grzech, jakiego się może dopuścić. Niewiara w Boga. Zobaczcie, mam podane w Ewangelii Świętego Jana. Niewiara w Boga jest największą tragedią, jaka się człowiekowi może zdarzyć. Bo jak nie ma relacji z Panem Bogiem, to automatycznie wszystko inne nie wyjdzie. Nie ma tej więzi, decyzji pójścia za Bogiem. To, co wam mówiłem na jednym z pierwszych spotkań, że wiara jest decyzją. Nie ma wiary, nie ma decyzji. Czyli nie ma zgody człowieka na działanie Pana Boga. Duch Święty, który przychodzi, nie daje nam jakiejś nowej prawdy, tak jak w szkole wykładamy nową naukę, tylko on sprawia, że prawda bijąca z tabernakulum, prawda Kościoła jako przestrzeni, nie mówię o budynku, tylko o wspólnocie, o działaniu Pana Boga, staje się naszą prawdą. Człowiek chce według takiej prawdy żyć. Zaraz do tego wrócę przy działaniu Ducha Świętego, więc nie będę tego głębiej tłumaczyć. Święty Augustyn świetnie mówi tak. Duch Prawdy sprawia, że ambona, z której słyszymy Ducha Świętego, Słowo Boże, tak naprawdę znajduje się w sercu człowieka. Czyli zobaczcie, na czym to polega. Pewnie mieliście takie doświadczenie, że czytacie Pismo Święte, ten sam fragment, któryś już raz z kolei przez kilkanaście lat swojego życia i po kilkunastu latach dopiero mówicie, Matko kochana, przecież to jest do mnie, przecież to jest takie jasne. Nagle tyle razy, żeśmy słyszeli jakąś przypowieść, ona nas nigdy nie uderzyła, a w jakimś momencie naszego życia nagle człowiek mówi, Matko, to jest do mnie, to jest odpowiedź na moje pytanie, na moje wątpliwości. To właśnie tu się to sprawia, że Słowo Boże jest przyjmowane jako moje. Ta prawda bije w moim sercu. To nie jest coś nowego, bo wraz z przyjściem Pana Jezusa wszystko zostało objawione. My nic nowego się już nie dowiemy. Natomiast możemy nową jakość przyjęcia prawdy. I do tego jest właśnie potrzebny chrzest Duchu Święty, który... Do czego właśnie... Jak go w ogóle zastosować? W pierwszym kościele, w pierwszej wspólnocie chrzczono osoby dorosłe i od razu po chrzcie było bierzmowanie. Od razu nakładano ręce i proszono o dar Ducha Świętego. Zresztą zobaczcie, że dalej w katechizmie Kościoła Katolickiego te sakramenty są skupione jako jedno. Że one powinny być razem. Z chwilą, kiedy praktyka Kościoła pozwoliła na chrzest dzieci i na mocy zgody rodziców, no to wiadomo, że nie udzielano bierzmowania od razu dzieciom, chociaż w Kościele Wschodnim Prawosławnym tę praktykę dalej kontynuują. Zaczęto oddzielać te dwa sakramenty i czekać, aż to dziecko zacznie co nieco rozumieć. No, widzicie, jak to dzisiaj jest. Czy ten dzień jest tak do końca dobry? Nie wiemy. I tutaj właśnie dochodzi do tego, że sakrament przyjmujemy na mocy trochę, mówię, no pewnego przygotowania, no pewnie też jakiejś woli, ale chyba nie zawsze do końca się mówi tego, czego możemy się spodziewać. I chrzest w Duchu Świętym jest niczym innym jak modlitwą Kościoła, bo to nie jest żaden sakrament, to nie jest sakrament, ale to jest modlitwa, zwykła modlitwa, nie taka zwykła, ale modlitwa prosta, modlitwa, która jest z naszej strony świadomym, dojrzałym i wolnym zaproszeniem Boga do swojego serca. Jeżeli by ktoś miał wątpliwości, no chrzest przyjąłem jako dziecko, być mowa, nie, co ja tam wiedziałem, różnie z tymi sakramentami bywało, kto się tam tym przejmował, i co ja mam Ducha Świętego nie dostać, no przyjmuję go w czasie każdej eucharystii, w czasie każdej spowiedzi, w czasie namaszczenia chorych, w małżeństwie, w kapłaństwie. No ale ja nadal nic, nie wiem, nie doświadczam niczego, nie? Wszystko jest takie samo. I właśnie chrzest w Duchu Świętym powstał jako taki moment, dla nas, to nie jest dla Pana Boga, dla nas, żeby człowiek miał pewność, że w którymś momencie swojego życia w sposób świadomy, wolny i dojrzały zaprosił Pana Boga i zgodził się na współpracę z Panem Bogiem. Czasem się zdarza, że niektórzy rzeczywiście ten chrzest przeżywają w czasie swojego bierzmowania. Czasem całkowicie prywatnie. Może ktoś z Was też już doświadczył takiego wylania daru Ducha Świętego, że trochę inaczej zaczął żyć. Ale normalnie przyjmujemy dzisiaj jako taką praktykę, że w trakcie tego seminarium przygotowujemy się do świadomego, dojrzałego i wolnego przyjęcia daru Ducha Świętego, by żyć tak jak apostołowie po pięćdziesiątnicy. To, żeście się mogli przed chwilą właśnie przedstawiciele, żeby życie było inne. I to nie w tym zewnętrznym przejawie tylko, chociaż to też się dużo zmienia. I teraz właśnie, czego możemy oczekiwać po dzisiejszej modlitwie? To, co Wam zacząłem mówić o tej prawdzie, że Duch Prawdy przychodzi nie z nową prawdą, ale sprawia, że to, co wiemy, jest inne. Bardzo często po modlitwie, też moja uwaga, nie ma tutaj reguły, jak to powinno działać. Niektórzy z Was dzisiaj stąd wyjdą, odmienieni już teraz, to może być całkowicie nowa jakość życia, już teraz, dzisiejszego wieczoru, a u niektórych to się będzie budziło w ciągu tygodnia, miesiąca, może nawet i dłużej. Nie ma reguły. Nie ma czegoś takiego, że musi być tak, że każdy musi być super wesoły, że każdy musi podskakiwać, że każdy tańczy tutaj będzie na rynku bielińskim, tam na tym parkingu na dole. Nie ma czegoś takiego. Duch Święty nie lubi reguł. Lubi prawo w tym sensie, że jest sprawiedliwy, wierny prawu, nie przekracza prawa Bożego, ale nie lubi reguł, które tak go schematyzują trochę. Że zawsze, jak się modlę, właśnie o ręce, jak mam wyciągnięte tak wysoko, to Duch Święty zawsze przychodzi. Nie ma tego. Liczy się serce. Jest serce otwarte, to Duch Święty odpowie tak, jak będzie chciał. I żebyście mieli tutaj jasność. Nie ma czegoś takiego, jak taki jasny dowód w postaci zewnętrznej zmiany, czy jakiegoś poruszenia serca, które byłby dowodem przyjęcia Ducha Świętego. Skąd wiecie, żeście przyjęli? Bo ja Wam to mówię, że dzisiaj każdy, kto będzie chciał, kto tą wolę świadomie i dojrzale wyjawi przed Bogiem, otrzyma hojny dar Ducha Świętego. Bo modlimy się nad Wami jako Kościół. Wszędzie tam, gdzie Kościół się modlił, Pan Bóg nigdy tego daru nie odnawiał. I dlatego ta modlitwa jest przewidziana tak oddzielnie, żeby ona nam gdzieś nie umknęła. I takimi najbardziej powszechnymi owocami wylania daru Ducha Świętego, które zauważycie w swoim życiu w mniejszym lub większym stopniu, jedni więcej, drudzy mniej, tu nie ma reguły, wszystko według potrzeby. Tutaj Pan Bóg bardzo mądrze działa. Jest ożywienie życia sakramentalnego. Może się okazać już w najbliższej niedzieli, a może dopiero za jakieś miesiąc czy dwa, że przychodzicie po raz kolejny tutaj do tego waszego kościoła, jesteście dokładnie na tej samej mszy, o 10 czy tam o 8, ten sam ksiądz odprawia, a nagle mówicie, ja już rozumiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodziło z tą tajemnicą. Słyszycie Słowo Boże, ono inaczej brzmi w waszych uszach. Patrzycie na Matkę Najświętszą i zauważacie, że inaczej się z nią komunikujecie, że ta więź jest inna. Odmawiacie zwykły pacierz, a widzicie w tym głębie. Czasami bardzo tak można to zauważyć wręcz zewnętrznie, a czasami to jest tak niedostrzegalne. Nagle zauważycie. Po dwóch, trzech miesiącach będzie Matko, przecież ja inaczej się modlę. Niby to samo mówię, ale inaczej się modlę. Bo tu nie chodzi o to, że musicie mieć nowy sposób modlitwy. Że teraz już od zawsze, jak przyjdziecie do kościoła, musicie mieć ręce podniesione i oczy zamknięte. Mówcie to, co do tej pory. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Duch Święty ożywia różaniec. Ożywia gorąkę Bożego Miłosierdzia. Ożywia wasz udział w parafii. Ożywia wasze obowiązki w rodzinie. On się nie ogranicza tylko do sfery duchowej, ale bardzo mocno też działa na relacje z innymi. Jak z kimś tam w rodzinie, czy wśród sąsiadów nie po drodze wam jest, to być może dzisiaj taki specjalny dar dostaniecie, że popatrzycie na tę osobę, która was rani, rzeczywiście jak na dziecko Boże. I to nie będzie zależne od was, że to wy sami sobie wyćwiczycie, tylko nagle zauważycie, że miałem problem z tym człowiekiem, nie mogłem mu przebaczyć, ale Duch Święty dał mi taką łaskę. Że patrzę na tego człowieka i się sam sobie dziwię, że nie mam tej irytacji, nerwów, smutku, żalu, które były. Sposobów tutaj jest tysiące. Wszystko zależy od tego, na ile wy pozwolicie, na ile wy chcecie i też na ile Duch Święty chce was przygotować do pewnych rzeczy. Bo pamiętajcie, że te dary Ducha Świętego, one są bardzo hojnie dawane wtedy, kiedy człowiek chce nimi posługiwać w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, w parafii, we wspólnocie. Duch Święty nie lubi, żeby jego dary, jego obecność była traktowana coś jak ordery, sobie powieszę i mam wszystkie dary. Ale po co ci dary nie służysz? Natomiast jeżeli powiecie, Duchu Święty, mojej rodzinie, dla mojej bliskich musi taki twój owoc, dar, cierpliwości przydał, takiej anielskiej, że po prostu się nie będę irytować. Ja chcę służyć mojej rodzinie, żeby oni odczuli, że ja będąc blisko Pana Boga, przynoszę dobre owoce, żeby oni chcieli wrócić do Pana Boga, to Duch Święty bardzo hojnie dodaje. Bardzo hojnie udziała w ich. Jeżeli oni mają charakter takiej pokornej służby, że chcę nie dla siebie, no dla siebie też, bo to jest nasza radość, ale chcę tym służyć, chcę, żeby inni mieli też z tego radość. Chcę się podzielić Jezusem Chrystusem. Bo zobaczcie, że ostatecznym motywem działania Ducha Świętego jest wiara. To, co wam mówiłem u świętego Jana Ewangelisty. Duch Święty przekona nas o grzechu, bo nie wierzą w Jezusa. Najważniejsze dla Ducha Świętego jest to, żeby człowiek wszedł w nową jakość relacji z Jezusem Chrystusem. I żeby wiara już nigdy nie była taka sama. Żeby ona się ciągle zmieniała dla Chrystusa, żebyście się wy zmieniali ciągle dla Chrystusa. I dlatego tak bardzo ważne jest, żebyście się dzisiaj zdobyli na taki bardzo dziecięcą postawę otwarcia się przed Duchem Świętym. Tutaj nie ma żadnej umówionej reguły, że musi być tak albo tak. Nie patrzcie na to, czy ktoś was zna, czy nie zna, czy widzi, jak się zachowujecie, czy nie. Bądźcie całą sobą dla Ducha Świętego. Bądźcie takim dzieckiem przed Duchem Świętym. To, co wam mówiłem z małą Tereską od Dzieciątka Jezu. Biorę wszystko. Absolutnie biorę wszystko. Co jest dla mnie dzisiaj przygotowane, biorę wszystko. I wtedy mogę wam ręczyć. Ja ręce sobie daję za to pociąć. To jest fenomenalna zmiana. To jest coś, czego człowiek sobie nawet nie wyobraża, czego nawet nie jest w stanie oczekiwać, bo my nie wiemy, czego możemy oczekiwać. Duch Święty na takie pragnienia dziecięce to przychodzi z całym morzem, z całym oceanem i nie ma osoby, także tutaj, i mówię to z pełną świadomością, którą Duch Święty mógłby ominąć. No być jeszcze nie. Ty nie. Ty się jeszcze popraw. Jeżeli chcecie, jeżeli chcesz, dzisiaj cudny wieczór nas czeka. Ale bardzo wam kładę na serce, to chcę. Bez tego nic nie zrobimy. Nic nie osiągniemy, bo Pan Jezus niesamowicie mocno akcentuje naszą wolność. Jeśli tylko chcesz, to wielkie rzeczy się tutaj mogą dokonywać. Od dzisiaj się może nowa era w waszym życiu zacząć. Czego wam bardzo serdecznie życzę, żebyśmy się modlili. Ale to... To jest zawsze też takie bolesne, wiecie, ja nie mówię teraz o was, ale że człowiek wie, że tak niewiele musi zrobić, tylko chcieć. I niektórzy jednak nie chcą. Pan Jezus też do swoich uczniów powiedział, też chcecie odejść. I zawsze mamy prawo. Zawsze, zawsze wolni pozostaniemy. Ale jeśli chcecie, to wielkie rzeczy naprawdę. To jest coś wspaniałego. To jestem pewien, absolutnie przekonany, że możecie nie takie rzeczy poopowiadać, tak jak my niektóre świadectwa były. Możecie do tych świadectw dołożyć całą listę potem waszego doświadczenia Ducha Świętego. Jeśli tylko chcesz. A chcesz?
Tak.
Ludzie, no obudźcie się. Cały dzień przed nami mogą się mówić. Chcesz? Bardzo was zachęcam, żebyście trwali w tym. Powiedz, Panie Jezu, niech się dzieje, co tam się Kościół zapali, a dzisiaj muszę po prostu tutaj wejść się w nowy człowiek. To jest wspaniała rzecz, to jest. Naprawdę mi tego bardzo, bardzo życzę. To jest nowa jakość życia. Nowa jakość życia. Ja tylko się mogę podzielić swoim doświadczeniem przy Duchu Świętym bardzo króciutko, bo mi już kierowniczka koni, już mikrofon działa, nie, to wszystko widzę. Jestem teraz na zdalnym nauczaniu, ja widzę więcej niż zazwyczaj. Kochani, ja pamiętam, ja jestem przypadkiem chrztu w Duchu Świętym rozciągniętym w czasie. Ja takich wielkich poruszeń nie miałem, bo ja w ogóle takich poruszeń ja nie lubię za bardzo, bo ja wychodzę z założenia, że Pan Bóg nie jest od tego, żeby go czuć. Natomiast ale to jest moje założenie, że nie się poczujecie to super prawo dla was. Natomiast ja zauważyłem po jakimś czasie, to mogło być nawet kilka miesięcy, że ja właśnie miałem największy przykład z Matką Bożą. Matka Boża była dla mnie zawsze bardzo ważna i taka obecna była zawsze w moim życiu. To nie było tak, żeby nie było. Ale po Chrzcie Duchu Świętym, to ja w Matce Bożej doświadczyłem tego, że jest Matką, że nie jest tylko Maryją, Matką Jezusa, że nie jest tylko Najświętszą Dziewicą, że nie jest tylko niepokalaną Matką Boga, ale tak namacalnie na sobie odczułam, że ona jest moją Matką. Ta relacja z Maryją się wtedy tak bardzo zaczęła gwałtownie zmieniać w moim życiu. To się cały czas muszę rozwijać, bo to nie znaczy, że raz się dostanie już spokój. Ale to chcę się z wami podzielić, że to było dla mnie takie fenomenalne odkrycie, że dopiero po jakimś czasie to nie było jakiegoś takiego opucha w głowę, że wow, jest, magic, tylko krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Ja nie umiem nawet określić, kiedy dokładnie się to stało. Tylko pewnego dnia to zauważyłem, że modląc się na różańcu, czy modląc się tak własnymi słowami, jednak ja to inaczej na Marię patrzę teraz. Także mam nadzieję, nawet to nie jest to samo nadziei pewności, że jeżeli tylko będziecie chcieli, to naprawdę wielkie rzeczy. Tutaj macie Józefa, życzę wam też dobrej, odnowionej więzi z Józefem. Może ktoś inny rodzaj modlitwy rozpocznie w swoim życiu, może jakieś owoce do posługi w parafii, kto wie. Wspólnota też pewnie czeka na nowych członków, chętnie przyjmie. To tutaj, bo wspólnota to wam w ogóle życzę. Dobrze, żeby nie zostać samemu, bo tak w nas to wszystko gaśnie. Potem jak efekt wow i potem tak czas miesiąc do miesiąca i to wszystko gaśnie. Życzę wam takiego oparcia w ludziach, którzy dążą do tego samego, co wy i myślą tak samo jak wy. To jeżeli możecie skorzystać, czy to tutaj z odnowy, czy z różnych wspólnot religijnych, które macie, to korzystajcie. To zawsze dobrze mieć takie osoby przy sobie. A teraz zostańcie w tym, że chcecie. Bardzo was gorąco modlę. Oddaję głos naszej kierowniczce, która już tutaj jest dobi na nogach, wstępuje, nie żartuje. Ona się nie prowadziła na Bałkanie, więc niech wam Pan błogosławi. Szczęść Boże.